Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania: Unia Europejska w kryzysie covidowym. Bardzo serdecznie witamy naszego gościa, pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, ekonomistę, posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam niezwykle serdecznie.
Witam ojca, witam telewizów. Szczęść Boże.
Panie pośle, zanim przejdziemy do tego kryzysu covidowego, który zamieściliśmy w temacie naszego dzisiejszego spotkania, na przestrzeni ostatnich lat wydaje się, że słowo kryzys staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania Unii Europejskiej. Chociażby trzeba wspomnieć przejaw tego kryzysu, który doprowadził do wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Także batalię, ogromną batalię światopoglądową, która dzieje się na naszych oczach, a która jest w jakiejś mierze reżyserowana także przez struktury Unii Europejskiej. No i trzeba także wspomnieć wydarzenie, które miało miejsce nie tak dawno temu. Delegacja węgierskiego Fideszu wychodzi z frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Tych kryzysów oczywiście jest znacznie więcej, ale mamy je prawie na każdym kroku, panie doktorze.
No tak, jest takie powiedzenie, że Unia Europejska rozwija się od kryzysu do kryzysu i ma ojciec rację, że tych kryzysów było w jej historii bardzo, bardzo dużo. Ten teraz spowodowany COVID-em to jest kryzys, bardzo poważny kryzys w ochronie zdrowia, mimo tego, że jak doskonale wiemy, no, zasoby ochrony zdrowia w krajach Europy Zachodniej są znacznie większe, te kraje są zamożniejsze, w związku z tym przeznaczają na ochronę zdrowia znacznie większe pieniądze niż kraje niedawno przyjęte do Unii Europejskiej. A mimo tego ten kryzys jest poważny i u nas, i u nich. No oczywiście kryzys zdrowotny przełożył się także na kryzys gospodarczy, bo ta pandemia ma taki charakter, że niestety bardzo poważnie ogranicza działalność gospodarczą, a więc mamy do czynienia z zamykaniem kolejnych branż gospodarki. To w oczywisty sposób rzutuje na ich funkcjonowanie. No i powoduje ograniczenia w produkcji, a to przekłada się na spadek dochodów, no poważne kłopoty finansowe i samych przedsiębiorców, ich pracowników, a także budżetów poszczególnych państw. Więc sytuacja po tym roku kryzysu jest bardzo poważna we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zarówno tych zamożnych, jak i mniej zamożnych. No widać, proszę ojca, jakieś światełko w tunelu. Mamy nadzieję, że ten drugi kwartał będzie takim kwartałem przełomowym. Wprawdzie zachorowań, czy mówiąc precyzyjnie, zakażeń jest ciągle bardzo dużo i to w zasadzie w większości krajów Unii Europejskiej. No ale mamy ten rozpoczęty proces szczepień. On w pierwszym kwartale był wyjątkowo kulawy. Pewnie będzie okazja, żeby ten wątek jeszcze w naszej dyskusji rozszerzyć. No ale drugi kwartał zapowiada się lepiej. Szczepionek ma być według już takich bardzo mocnych zapewnień firm, które te szczepionki dostarczają, ma być 3 razy więcej niż do tej pory. Także w Polsce mieliśmy dzisiaj konferencję prasową pana premiera i szefa jego kancelarii, pana ministra Dworczyka. Wiemy, że tych szczepionek w kwietniu będzie mniej więcej tyle samo, ile w całym pierwszym kwartale. W maju ma być ich jeszcze więcej, 9 milionów. Więc wszystko wskazuje na to, że być może do końca lata rzeczywiście zaszczepimy około 70% populacji dorosłych Polaków, podobnie będzie w Unii Europejskiej, a to będzie oznaczało tak naprawdę koniec pandemii, koniec ograniczeń w gospodarce, a więc powrót do w miarę normalnego funkcjonowania, jeżeli ten wirus na to pozwoli, bo on nie ulega wątpliwości z nami zostanie. W każdym razie no jest pewien sygnał, pewne światełko w tunelu. Mam nadzieję, że ono się zmaterializuje i że rzeczywiście z tego kryzysu wyjdziemy. Poobijani, ale jednak wyjdziemy.
Panie pośle, do szczepień oczywiście jeszcze powrócimy. Swoistego rodzaju remedium, panaceum ma być Fundusz Odbudowy. I tutaj w obszarze także projektów, założeń dotyczących Funduszu Odbudowy mamy także bardzo wiele sprzecznych informacji, które docierają do opinii publicznej. Także różnego rodzaju napięcia polityczne, chociażby te, które istnieją w obozie Zjednoczonej Prawicy, one także dotykają opinii publicznej. Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe orzekł, że prezydent nie może na razie podpisać ustawy ratyfikującej powstanie unijnego funduszu przeznaczonego na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa, a z drugiej strony, panie pośle, wiemy, aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, to kraje Unii Europejskiej, w tym parlamenty narodowe, muszą zatwierdzić decyzję o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. No właśnie, zasoby własne Unii Europejskiej to jest ta kwestia, która jest poddawana w wielu środowiskach politycznych w swoistego rodzaju wątpliwość. Na jakim etapie dzisiaj jesteśmy, jeżeli mówimy o Funduszu Odbudowy?
Proszę ojca, jeżeli pan ojciec pozwoli, to może takie troszeczkę szersze tło tych finansów europejskich. No, rzeczywiście Fundusz Odbudowy towarzyszy budżetowi unijnemu na lata 2021-2027. Wcześniej przyjmowaliśmy tylko te siedmioletnie budżety. Teraz w związku z kryzysem covidowym i potrzebami, dodatkowymi potrzebami, szczególnie w ochronie zdrowia, ale także w innych dziedzinach, zdecydowano się na tym szczycie grudniowym Rady Europejskiej na powołanie tego funduszu. Wiadomo, że jego przeciwnikami były te najzamożniejsze kraje unijne, szczególnie te, które dawały sobie w miarę nieźle radę w tym kryzysie. Mam na myśli tak zwaną grupę skąpców. Wprawdzie Niemiec oficjalnie do tej grupy nie zaliczano, ale nie ulega wątpliwości, że Niemcy nie były specjalnie zainteresowane tym funduszem, ale także no właśnie Austria, Holandia, trzy kraje skandynawskie, a więc Dania, Szwecja i Finlandia. Mimo tego ostatecznie właśnie w grudniu premierzy 27 krajów porozumieli się w tej sprawie i ten fundusz miał powstać. Powiedzmy także otwarcie, że o ile budżet unijny to są no w dużej mierze składki państw członkowskich, to Fundusz Odbudowy to są, czy to mają być, bo ja mówię, że są, a jak słusznie ojciec zauważył, fundusz jest dopiero na etapie prawnego jego zatwierdzania, więc faktycznie go nie ma. A więc mają to być pieniądze pożyczone przez Komisję Europejską w imieniu 27 krajów członkowskich. Na początku wtedy, kiedy idea tego funduszu powstała, te pieniądze miały być pożyczone właśnie przez Komisję Europejską w imieniu 27 krajów członkowskich i w całości miały mieć charakter dotacyjny dla beneficjentów, czyli dla poszczególnych krajów. Ostatecznie pod naciskiem tej grupy skąpców tę dużą sumę 750 miliardów euro, bo o takich pieniądzach mówimy, podzielono na dwie części. Na część właśnie tak zwaną grantową, czyli tą część dotacyjną, noszącą 390 miliardów euro i część pożyczkową, wynoszącą 360 miliardów euro. No i te dwie części oczywiście rządzą się swoistymi różnymi prawami, ale całość tych pieniędzy ma być pożyczona. No więc skoro te pieniądze mają być pożyczone, to wprawdzie w tej chwili na świecie i w Europie pożyczanie jest dosyć tanie, bo mamy bardzo niskie stopy procentowe i dla wiarygodnych podmiotów, a takim podmiotem jest Komisja Europejska, ma tak zwany rating 3A, a więc najwyższy możliwy, jeżeli chodzi o instytucje, więc zapewne pożyczałaby tanio. No ale mimo tego, że tanio, to jednak zapożyczone pieniądze w gospodarce rynkowej się płaci. W związku z tym ten fundusz miałby być pożyczką taką długoterminową do roku, jeżeli dobrze pamiętam, 2058, a więc to miały być obligacje wieloletnie. No ale od tych obligacji trzeba płacić coroczne oprocentowanie. No szacuje się, że pożyczanie takiej dużej kwoty, gdybyśmy brali pod uwagę całość tej kwoty, to koszt obsługi odsetek roczny od tej kwoty to jest około 15 miliardów euro. No i właśnie, żeby tych 15 miliardów euro na obsługę tego kredytu nie brać z budżetu wieloletniego Unii, zdecydowano się właśnie na poszerzenie zakresu zasobów własnych. No mówmy prostszym językiem, wprowadzenia na podstawie jednorazowej umowy takich dodatkowych podatków na poziomie europejskim. I w pierwszej kolejności zgodzono się co do tych zasobów własnych dosyć łatwo, bo w pierwszej kolejności miał być to podatek, tak zwany podatek cyfrowy. Chodzi to, podatek cyfrowy miał dotknąć te największe firmy działające na rynku cyfrowym. Najczęściej to są firmy amerykańskie, w związku z tym kraje europejskie doszły szybko do porozumienia, że te firmy właśnie osiągają ogromne obroty na terenie Unii Europejskiej, w konsekwencji także ogromne dochody, a jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to płacą go bardzo skromnie, zresztą korzystając z europejskich rajów podatkowych, ale to rozmowa na oddzielny, ten wątek rozmowy musiał być zupełnie oddzielny. Zostawmy to dzisiaj. W każdym bądź razie ten podatek miał być pierwszy, drugi miał być podatek od transakcji finansowych, trzeci od tak zwanego śladu węglowego, no to jest z kolei pochodna polityki klimatycznej Unii Europejskiej i próba wprowadzenia dla równoważenia szans na wspólnym europejskim rynku produktów pochodzących z krajów trzecich. Ten podatek miałby wyrównywać szanse przemysłu europejskiego. No ale gdy przechodzi co do czego, no wprawdzie nie ma jeszcze przesądzeń w tej sprawie, to oczywiście mówi się o takim tym koszyku podatkowym i wymienia te podatki, które ja przed chwileczką wymieniłem, ale w pierwszej kolejności te obciążenia miałyby dotyczyć nieprzetworzonego plastiku i części wpływów ze sprzedaży pozwoleń na emisję CO2. W tej chwili te pozwolenia, ten rynek funkcjonuje. Wiemy, że ceny tych pozwoleń rosną. I w tej chwili dochody z tego tytułu są dochodami budżetów państw narodowych. Oczywiście one w określony sposób muszą być zagospodarowane i wydatkowane na określone cele, więc nie można swobodnie dysponować tymi pieniędzmi, ale tak czy inaczej stanowią one dochód państw członkowskich. Część tego dochodu miała być przeniesiona na poziom europejski, mówi się o 20%. A więc w pierwszej kolejności mają wejść dwa obciążenia, które tak naprawdę w dużej mierze dotyczą tych krajów mniej zamożnych, takich chociażby jak Polska. Ta debata na ten temat odbyła się zupełnie niedawno w Parlamencie Europejskim. Uczestniczył w tej debacie komisarz do spraw budżetu Austriak, pan komisarz Hahn. I ja zwracałem uwagę, że jako kraj na dorobku jesteśmy wprawdzie za tą jednorazową zgodą na ten nowy system dochodów własnych w związku z powołaniem funduszu odbudowy, ale uważamy, że powinno to dotyczyć w pierwszej kolejności właśnie tych obciążeń, które wymieniłem na początku, a więc podatku cyfrowego czy podatku od transakcji finansowych, ponieważ te obciążenia, właśnie podatek od nieprzetworzonego plastiku czy część wpływów ze sprzedaży pozwoleń na emisję CO2 w dużej mierze czy mocniej będą dotyczyły krajów mniej zamożnych. No i posłużyłem się tu polskim przykładem. Jeżeli polska składka, ta zależna od naszej zamożności, od naszego dochodu narodowego, mniej więcej wynosi, to znaczy ta kwota, którą wpłacamy corocznie do budżetu, to jest około 4% całości wpływów budżetowych Unii Europejskiej. To wspomniane dwa podatki, ten podatek od nieprzetworzonego plastiku, wpływy z Polski stanowiłyby około 6% całości tych wpływów, a jeżeli chodzi o pozwolenia na emisję CO2, to nawet około 11% wpływów. I powiedziałem wprost, że taki system jest dla krajów mniej zamożnych nie do przyjęcia, bo łamie zasadę solidarności. No, tworząc Unię Europejską, później przyjmując do niej 15 krajów, tych mniej zamożnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, podkreślaliśmy, że system finansowy ma mieć właśnie tą podstawową cechę. Powinien być solidarny, a więc zamożniejsi płacą do budżetu unijnego więcej niż ci mniej zamożni. W przypadku wspomnianych dwóch dochodów własnych no, ta sytuacja może nie ulega odwróceniu, ale znacznemu pogorszeniu. Mówiąc inaczej, kraje mniej zamożne będą bardziej obciążane niż te bardziej zamożne. I powiedziałem bardzo wyraźnie, że jeżeli rzeczywiście będzie presja na wprowadzenie tych dwóch obciążeń w pierwszej kolejności, to Polska zapewne na poziomie Rady, nawet jeżeli parlament takie rozwiązania przyjmie, to na poziomie Rady Polska na pewno na taki mechanizm się nie zgodzi. Mam nadzieję, że to zostanie wzięte pod uwagę w tych dalszych pracach, zwłaszcza, że jak doskonale ojciec wie, no wokół Funduszu Odbudowy rzeczywiście także w Koalicji Zjednoczonej Prawicy trwa taka bardzo poważna dyskusja. No i mamy ten nowy fakt bardzo poważny, który powinniśmy brać pod uwagę, o którym ojciec wspomniał, to jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, który nie pozwolił prezydentowi Niemiec na podpisanie uchwalonej przez obydwie izby niemieckiego parlamentu ustawy zezwalającej Niemcom na ratyfikację właśnie tych tak zwanych zasobów własnych. Żebyśmy się dobrze rozumieli, oczywiście Trybunał Konstytucyjny niemiecki zastopował możliwość podpisania tej ustawy przez prezydenta Niemiec, ale nie rozpatrywał tej skargi merytorycznie. Więc to nie jest merytoryczne rozstrzygnięcie Trybunału. To jest skarga grupy obywateli, grupy ekonomistów. Jeden z nich to jest taki znany ekonomista. Tak się składa, że jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu reprezentował czy był w naszej grupie europejskich konserwatystów i reformatorów, pan profesor Lucke, rzeczywiście znany niemiecki ekonomista. I tam w tej skardze podnoszone są dwa wątki. Po pierwsze, że prawo unijne nie pozwala na budżety niezrównoważone, czyli mówiąc inaczej, nie pozwala na zaciąganie długów przez Unię Europejską, mówiąc w takim uproszczeniu sporym. I po drugie, że mówiąc wprost, Niemcy będą gwarantowały długi innych państw, na co z kolei nie pozwala konstytucja niemiecka. Nie wiemy, jak Trybunał do tego podejdzie. No nie ulega wątpliwości, że na rozstrzygnięcie Trybunału wszystko jedno, jakie ono będzie, ale trzeba będzie pewnie parę miesięcy poczekać, co stawia ten fundusz pod poważnym znakiem zapytania, bo przypomnę, żeby on był uruchomiony, musi być ratyfikowany przez parlamenty 27 państw członkowskich. Do tej pory 16 z tych parlamentów ten fundusz zatwierdziło, 11 nie, właśnie w tym Niemcy, Austria, Holandia, także Polska, z tym problemem, o którym ojciec wspomniał, poważnej dyskusji w ramach Zjednoczonej Prawicy.
No właśnie, panie pośle, w ramach Zjednoczonej Prawicy dyskusja na temat Funduszu Odbudowy trwa, tarcia dosyć mocne. Solidarna Polska mówi wprost, wypowiadamy zdecydowane nie Funduszowi Odbudowy, natomiast Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości z drugiej strony mówi, że jest przekonany o tym, że w Sejmie znajdzie się właściwa większość do ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy. Gdzie należałoby szukać konsensusu politycznego?
Ja mówiąc szczerze, że wolałbym, żebyśmy porozumieli się w ramach Zjednoczonej Prawicy i myślę, że wbrew pozorom do tego porozumienia jest blisko, bo myślę, że dochodzi tutaj do podstawowego nieporozumienia polegającego na tym i mam nadzieję, że koleżanki i koledzy Solidarnej Polski to w debacie przyjmą. Po pierwsze, że mówimy o zgodzie na jednorazową operację. To nie jest tak, że Polska i inne kraje członkowskie wyrażają zgodę na to, żeby zawsze obowiązywały już podatki europejskie. To są podatki związane tylko i wyłącznie z obsługą tego funduszu. Gdyby kiedyś w przyszłości Unia Europejska chciała znowu pożyczać jakieś pieniądze na jakiś cel, to musi być powtórzona debata polegająca na tym, że ostatecznie znowu parlamenty 27 krajów członkowskich na tą nową operację będą musiały wyrazić zgodę. Więc to nie jest tak, że teraz zgadzamy się już, że Unia będzie zawsze pożyczała, a my już gremialnie będziemy te długi spłacali. Myślę, że to jest ważne, ważne ustalenie. I mam nadzieję, że w tym zakresie kolegów Solidarnej Polski przekonamy. I drugie ważne, jak sądzę, także ustalenie, to jest takie, że w przypadku naszego kraju nie ma mowy o gwarantowaniu cudzych długów, co podnoszą Niemcy. U nich rzeczywiście to stwierdzenie jest prawdziwe. W przypadku Polski ono prawdziwe nie jest, bo my mniej więcej będziemy gwarantowali te pożyczone pieniądze w wysokości około 4%. Dlaczego? Dlatego, że taki jest nasz wkład w unijny budżet. Mniej więcej 4% tych wpływów, które rocznie zbiera Unia Europejska ze wszystkich krajów członkowskich, to jest 4% tych wpływów pokrywane jest z polskiej składki. Więc przyjmując, że ta część pożyczkowa to jest około 390 miliardów euro, no ale najogólniej powiedzmy, że to 400 miliardów euro, więc 4% z tego to jest około 16 miliardów. My byśmy odpowiadali polskimi gwarancjami mniej więcej za taką kwotę. No a w postaci dotacji Polska otrzyma z tego funduszu około 24 miliardów euro. Więc w polskim przypadku nie ma obawy, że gwarantujemy cudze długi. Mówiąc inaczej, że gdyby któryś z krajów przestał coś spłacać, to nie oznacza, że Polska będzie musiała jego długi spłacać. Co więcej, powiedzmy sobie otwarcie, no skoro my otrzymamy 24 miliardy w postaci dotacji, a gwarantujemy 16, to ktoś za nas będzie tę pozostałą część gwarantował. Więc myślę, że wyjaśnienie tego rodzaju nieporozumień powinno także skłonić kolegów z Solidarnej Polski do jednak zmiany stanowiska w tej sprawie. Ale mówiąc szczerze, nie wiem jak będzie. Jesteśmy otwarci na debatę. Na pewno ta debata będzie trwała w polskim parlamencie. Mam nadzieję, że będzie to debata merytoryczna, nieemocjonalna. A jak będzie ta debata merytoryczna, to myślę, że jesteśmy w stanie się porozumieć.
Panie pośle, kryzys zdrowotny powodowany COVID-em potęguje kryzys ekonomiczny i gospodarczy. Swoistego rodzaju złotym środkiem, panaceum, o którym mówiliśmy, ma być Fundusz Odbudowy. Natomiast panaceum na kryzys zdrowotny mają być szczepienia. I tu wróćmy do tego zagadnienia, do którego pan poseł nawiązał w pierwszej części swojej wypowiedzi. Pierwszy kwartał, no można powiedzieć tragiczny kwartał dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o szczepienia. A my wiemy doskonale, że Polska kupuje szczepionki przeciwko COVID-19 w ramach umowy, którą negocjowali w brukselscy politycy. Ta umowa na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy była wielokrotnie krytykowana przez większość państw członkowskich. Powodem oczywiście zmniejszone dostawy do poszczególnych krajów, w tym także zmniejszone dostawy szczepionek do Polski.
Tak, to prawda. To jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Przy czym tutaj no, też potrzebne jest kilka wyjaśnień. Po pierwsze, dlaczego tak potoczyły się losy, że kraje członkowskie dosyć szybko zgodziły się na tę instytucję wspólnego działania, wspólnych zakupów i rozdziału później szczepionek według wielkości populacji, liczby ludności poszczególnych krajów. Otóż proszę ojca, myślę, że ta decyzja była podejmowana wczesnym latem poprzedniego roku za prezydencji niemieckiej. To prezydencja niemiecka zwróciła się do wszystkich krajów członkowskich, czy na taką koncepcję się zgodzą i dosyć szybko wszystkie kraje się z tym zgodziły. Proszę ojca, rzeczywiście no, gdybyśmy dopuścili do tego, że w sytuacji walki o życie i zdrowie ludzi wprowadzamy no, wolny rynek i konkurencję, to nie ulega wątpliwości, że państwa zamożniejsze no, przelicytowałyby te państwa mniej zamożne, jeżeli chodzi o zakup tych szczepionek. Więc dobrze, że w tej sprawie się porozumiano. Co więcej, krajom członkowskim łatwiej było się porozumieć także dlatego, że jeszcze wcześniej, wczesną wiosną poprzedniego roku, Komisja Europejska zdecydowała się wesprzeć proces badawczy nad szczepionką kilku wybranych firm, które były bardzo blisko sukcesu, czyli wyprodukowania tej szczepionki, no a jednocześnie nie miały pełni środków na kończenie badań. To są niesłychanie drogie rzeczy, z budżetu unijnego wyasygnowano na ten cel wczesną wiosną poprzedniego roku 2,7 miliarda euro. Wszystkie kraje zgodziły się, żeby udostępnić taką pulę pieniędzy, a żeby wzmocnić ich zainteresowanie także osobiste poszczególnych krajów, Komisja Europejska doprowadziła do tego, że te kraje złożyły się jeszcze z własnych budżetów w kwocie 0,8 miliarda, czyli 800 milionów euro, przy czym ta kwota została stworzona, zapłacona przez kraje członkowskie proporcjonalnie do ich zamożności. Czyli bogaci złożyli się mocniej na tę kwotę, mniej zamożni słabiej. Sumarycznie do firm, do sześciu, jeżeli dobrze pamiętam, firm farmaceutycznych znajdujących się, funkcjonujących w Unii, pracujących nad tą szczepionką, trafiło 3,5 miliarda euro. I rzeczywiście te badania uległy przyspieszeniu, jak doskonale wiemy. Szczepionka pojawiła się już późną jesienią, była testowana na pacjentach, a tak naprawdę dopuszczona została do obrotu przez Europejską Agencję Leków w grudniu. Pierwsze szczepionki zostały dopuszczone. To jest w ogóle nieprawdopodobny sukces nauki, że w ciągu roku udało się nie tylko wyprodukować, ale także przebadać szczepionkę, że nie jest ona szkodliwa dla życia i zdrowia ludzi i rozpocząć proces szczepienia. Więc to był sukces. Ta pierwsza część tego procesu niewątpliwie jest sukcesem. Abstrahując już od tego, że są wątpliwości, co do których szczepionek jest pewien niepokój, to na razie zostawmy na boku. I myślę, proszę ojca, że właśnie ten sukces polegający na tym, że kraje szybko się zgodziły, że znalazły się pieniądze na wsparcie tego procesu badawczego, trochę uśpiły Komisję Europejską. Te negocjacje z firmami farmaceutycznymi, jak rozumiem, jak Unia dawała pieniądze na badania, były dosyć przyjemne. Wtedy zapewne padły zobowiązania, że jeżeli tylko Europejska Agencja Leków dopuści szczepionki do obrotu, to one natychmiast w dużych ilościach znajdą się na rynku. Firmy błyskawicznie będą produkować, będzie można szybko szczepić cały świat, a w szczególności tych, którzy na te badania wyłożyli. No ale kiedy szczepionki zostały dopuszczone do obrotu, to nastąpiły normalne procesy rynkowe. Ci, którzy w tych negocjacjach, te kraje, w tych negocjacjach nie uczestniczyły, które nie wspierały procesu badawczego, gotowe były za nie zapłacić znacznie większe pieniądze niż kraje Unii Europejskiej. Zadziałał normalny rynek. W związku z tym te zobowiązania wobec Unii Europejskiej zeszły na dalszy plan i firmy zaczęły publicznie mówić, że mają problemy techniczne z produkcją tak dużych ilości szczepionek, a skądinąd wiemy, że te szczepionki w dużych ilościach znalazły się na terenie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Izraela, niektórych krajów arabskich. Tam z dostępem do tych szczepionek nie było kłopotu. Niestety Komisja Europejska popełniła kardynalne błędy, zawierając takie, a nie inne umowy o dostawach, nie umieszczając w tych umowach żadnych rygorów finansowych, załamanie ilości i terminów dostaw. To stało się zjawisko powszechne, te terminy były niedotrzymywane, a mówiąc szczerze, Unia Europejska nie miała żadnego instrumentu finansowego, żeby wycisnąć te zobowiązania, które firmy farmaceutyczne wobec Unii Europejskiej złożyły. No i to jest błąd, który jest niewybaczalny, proszę ojca, bo powiedzmy sobie otwarcie. Każdy dzień opóźnienia w szczepieniach to jest jakaś liczba ludzi, którzy chorują, często ciężko chorują i jakaś liczba ludzi, którzy umierają. To jest ten problem zdrowotny. Do tego dochodzi problem gospodarczy, lockdownów, zamykania, funkcjonowania branż, więc to ma ogromne negatywne społeczne i gospodarcze skutki. W związku z tym myślę, że Komisja Europejska nie wyjdzie z tego obronną ręką, choć jeszcze raz powtórzę, jest pewne światełko w tunelu związane z tym, że ten drugi kwartał ma być bardziej optymistyczny. O ile do wszystkich krajów w pierwszym kwartale dotarło około 100 milionów dawek w pierwszym kwartale do 27 krajów członkowskich, to w drugim kwartale ma być tych dawek 360 milionów. Przypominam, że obywateli w 27 krajach Unii Europejskiej jest 450 milionów. Z tego dorosłej jakaś mniejsza troszeczkę populacja. Więc mówiąc szczerze, do końca lata ciągle jest możliwe, do końca lata, czyli do końca września, ciągle jest możliwe, że ten cel uzyskania tak zwanej odporności populacyjnej, czyli wyszczepienia przynajmniej 70% dorosłych obywateli krajów Unii Europejskiej, ten cel jest ciągle osiągalny. No ale kluczowy jest ten drugi kwartał. Jeżeli ziszczą się te zapowiedzi firm farmaceutycznych, to jest duża szansa, żebyśmy ten cel zrealizowali i tym samym także uwolnili gospodarkę. Ale błędy są rzeczywiście potworne. Kosztują one i finansowo poszczególne kraje i kosztują także życie i zdrowie wielu obywateli. Moim zdaniem łatwego wytłumaczenia Komisji Europejskiej z tego gigantycznego zaniedbania no, po prostu nie będzie.
Do tego kraje członkowskie Unii Europejskiej dopominają się o szczepionki, chociażby słowa premiera Mateusza Morawieckiego przed dzisiejszą rozmową z szefową Komisji Europejskiej. Premier mówił wprost, że będę po raz kolejny rozmawiał o tym, żeby do Polski przyjechało jak najwięcej szczepionek, panie pośle.
No tak, i rzeczywiście tutaj mamy, tak jak wynika z dzisiejszej konferencji prasowej pana premiera i pana ministra Dworczyka, wynika, że 5,5 miliona szczepionek jest zagwarantowanych już w kwietniu. Czekamy na potwierdzenie jeszcze dodatkowego 1,5 miliona dawek. W miesiącu maju to ma być 9 milionów dawek. No więc to są ilości mniej więcej 3 razy większe niż w pierwszym kwartale. Miejmy nadzieję, że podobny także będzie czerwiec i gdyby udało się to zrealizować, a jesteśmy przygotowani, tworzymy system do szczepienia w tempie no, 10 milionów miesięcznie, tak jak informował o tym minister Dworczyk. Więc aby tych szczepionek nie brakowało, to wtedy dosyć szybko wyszczepimy te 70% dorosłych Polaków i miejmy nadzieję, że ta odporność plus do tego ludzie, którzy przeszli już COVID, mają tę naturalną odporność, mogą być szczepieni trochę później. W związku z tym rzeczywiście byłby już ten poziom bezpieczeństwa, a to pozwalałoby na zniesienie większości dotychczasowych rygorów, także w gospodarce.
Unia Europejska w kryzysie covidowym, panie pośle, na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej, na chwilę zatrzymajmy się przy Polsce, przy naszym kraju. Statystyki, a także słupki procentowe ukazujące niektóre mechanizmy pokazują, że polska gospodarka została w miarę dobrze przygotowana na to zmaganie się z koronakryzysem powodowanym pandemią koronawirusa. Może zatrzymajmy się nieco przy procentach i słupkach dotyczących bezrobocia. 2 miesiące z rzędu najniższe bezrobocie Polski w stosunku do pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. No nie ukrywajmy, chociażby dramatyczna sytuacja w Hiszpanii, dramatyczna od wielu, wielu miesięcy.
Tak, to prawda. No właśnie może, jeżeli ojciec przechodzi po tej części zdrowotnej do tej części gospodarczej, warto poświęcić temu kilka słów. Bo rzeczywiście tutaj Polska no, bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle innych krajów europejskich. Ja wiem, że często do tych statystyk należy podchodzić ze sporą ostrożnością, bo one bardzo często operują wielkościami średnimi, a to nie zawsze przekłada się na sytuację poszczególnych osób, więc biorąc poprawkę na te wszystkie dane statystyczne, no jednak powiedzmy sobie otwarcie. Polska po roku 2020, prawie roku tej pandemii, można powiedzieć, że wyszła z niej obronną ręką. Wprawdzie rzeczywiście mieliśmy także do czynienia ze spadkiem PKB w naszym kraju. On wyniósł 2,7%. Przypominam, że spodziewaliśmy się wzrostu na poziomie, tak on został zaplanowany w budżecie roku 2020, na poziomie 3,6%, więc no, rozminęliśmy się z tymi oczekiwaniami, ale był to najniższy poziom spadku PKB w całej Unii Europejskiej. Najniższy. Żaden inny kraj do tego poziomu się nie zbliżył. No były kraje, gdzie spadek PKB był dwucyfrowy, choćby Hiszpania czy Grecja. A więc mniej więcej taki w skutkach, jakby przez te kraje przetoczył się krótkotrwały konflikt wojenny. proszę sobie wyobrazić, gdyby przez te kraje po prostu przetoczyła się trwająca parę miesięcy wojna. Więc to jest olbrzymi spadek PKB. To się w oczywisty sposób prawie natychmiast przekłada na sytuację na rynku pracy, a więc bardzo wysokie bezrobocie, w tym w szczególności bezrobocie w środowiskach ludzi młodych. I na przykład Hiszpania, ojciec podał te dane, że jesteśmy liderem wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia. Rzeczywiście dane za styczeń i luty tego roku są, można powiedzieć, imponujące. Polska, która no, była zawsze w czołówce, bo w ostatnich latach gdzieś tam zajmowaliśmy miejsca do 5., 6. włącznie, ale nigdy, jeżeli chodzi o tę statystykę, nie byliśmy liderem przez 2 kolejne miesiące. A bezrobocie, to jest ta metoda europejska, tak zwana BAEL, to mierzy się bezrobocie w odniesieniu do ludzi, którzy aktywnie poszukują pracy. To jest różnica pomiędzy tym, co robi GUS badania, a właśnie Eurostat, bardzo wyraźna. To bezrobocie według Eurostatu, właśnie według tej metody unijnej, to jest 3,1%. Według tej statystyki w liczbach bezwzględnych w Polsce jest około 540 tysięcy bezrobotnych. Jeżeli zestawimy to z liczbą bezrobotnych w Hiszpanii, prawie 4 miliony, we Włoszech 2,5 miliona, nawet w Niemczech, które zawsze służyły nam za wzór, ponad 2 miliony, to pokazuje, jak potężne problemy gospodarcze i społeczne mają te najbardziej rozwinięte kraje. I proszę ojca, przełożenie na właśnie te zamknięcia ludzi w domach, a do tego utrata pracy, mówię o krajach Europy Zachodniej, no powodują gigantyczną frustrację i poważne problemy społeczne. Istnieje obawa, że po tym, jak te lockdowny zostaną zlikwidowane, to szczególnie kraje Europy Zachodniej czekają gigantyczne protesty społeczne na tle ekonomicznym, na tle socjalnym. Dochodzi do tego, że mamy do czynienia tam ze zjawiskiem głodu, które przez wiele lat w tych społeczeństwach nie istniały, więc to są poważne problemy gospodarcze i społeczne. My wyszliśmy z tego obronną ręką, choć oczywiście trzeba wyraźnie powiedzieć, że spadek PKB to są także problemy i w Polsce. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że z odpowiednim wyprzedzeniem potrafiliśmy przygotować odpowiednie instrumenty oddziaływania na przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy. Przypomnę już, że po pierwszych zachorowaniach w naszym kraju, wtedy kiedy były te pierwsze lockdowny marcowo-kwietniowe w tamtym roku, zostały uruchomione kolejne tarcze, tak zwane rządowe, ale i tak zwana tarcza finansowa, za którą odpowiadał Polski Fundusz Rozwoju. Sumarycznie tych tarcz było po kolei, bo reagowaliśmy na problemy, które się pojawiały. Tych tarcz było kilka. I przez cały ten rok do pierwszych miesięcy tego roku do przedsiębiorców i do pracowników trafiła astronomiczna kwota ponad 200 miliardów złotych. I to były instrumenty precyzyjnie właśnie kierowane do przedsiębiorców, głównie właśnie w taki sposób, aby ochronić miejsca pracy. Inaczej mówiąc, zarówno te tarcze rządowe, jak i tarcza finansowa były tak skonstruowane, że przedsiębiorca otrzymywał pieniądze właśnie na pewną część pokrycia kosztów pracy albo otrzymywał pieniądze, żeby poprawić jego płynność finansową, ale pod warunkiem, że zobowiązał się, że utrzyma dotychczasowe miejsca pracy. Spora część tych grantów, dotacji udzielonych w pierwszych miesiącach została już tym przedsiębiorcom umorzona, bo to były swoiste pożyczki, więc to powodowało, że w Polsce rzeczywiście nie mamy przełożenia tego kryzysu na wyraźne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. No ja jeszcze dodam, że szczęśliwie jest tak, że razem z rządem, który odpowiada za szeroko rozumianą politykę fiskalną, współdziała Polski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski pod przywództwem pana profesora Glapińskiego. I ten bank odpowiada z kolei za politykę monetarną. I w marcu poprzedniego roku była taka, być może przez media nie zawsze dostrzeżona konferencja prasowa, na której był pan premier Morawiecki i pan prezes Glapiński. I obydwaj wypowiadali się zgodnie, że ani polityką polityka monetarna, ani polityka fiskalna, za którą odpowiada rząd, i polityka monetarna Banku Centralnego, obydwie te polityki będą sprzyjać, żeby Polska możliwie jak najszybciej wróciła na ścieżkę wzrostu i żeby w Polsce chronić miejsca pracy. I obydwie te instytucje działają zgodnie. Rzeczywiście i polityka monetarna, i polityka fiskalna jest przyjazna dla przedsiębiorców i dzięki temu mamy, można powiedzieć, w tej biedzie europejskiej, no jednak, nie bójmy się tego słowa, pewien sukces. Tym sukcesem jest najniższy poziom spadku PKB w roku 2020. Według przewidywań wszystkich instytucji finansowych, także tych instytucji odpowiednich za ratingi, w tym roku będziemy mieli wzrost gospodarczy zdecydowanie przekraczający 3%, więc Polska będzie jednym, prawdopodobnie jedynym krajem, który na koniec tego roku odbuduje poziom PKB z roku 2019. Czyli po roku pokonamy ten kryzys. Żaden inny kraj europejski nie będzie w stanie tego zrobić. No i sytuacja na rynku pracy, utrzymywanie tych miejsc pracy daje szansę, że rzeczywiście Polacy nie będą tracić miejsc pracy. Wręcz przeciwnie, będzie ich przybywać. Rozumna polityka Banku Centralnego i polityka rządowa właśnie doprowadziła do tego, że można powiedzieć, że jesteśmy wzorcowym i coraz bardziej podziwianym na Zachodzie krajem, który doskonale daje sobie radę w warunkach bardzo poważnego kryzysu światowego.
Unia Europejska w kryzysie covidowym, trwają rozmowy niedokończone. Chciałbym także zaprosić naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu razem z nami, do współtworzenia naszego spotkania. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 i drugi numer telefonu 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy. Pierwszy z nich 56 657 0013 i drugi z nich 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Gość naszego dzisiejszego spotkania, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł do Parlamentu Europejskiego. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, chciałbym chociażby na chwilę jeszcze, panie pośle, zatrzymać się przy ratingach, o których pan wspomniał, bo to naprawdę bardzo ciekawa sytuacja dotycząca tego wszystkiego, co dzieje się w ocenie stabilności ekonomicznej, gospodarczej naszej ojczyzny. Po agencji Fitch także agencja Standard & Poor's potwierdza dotychczasowy rating Polski. Kiedy patrzy się na te ratingi, to widzi się, że o wiele większe chyba takie wzburzenie powodowane niepokojem politycznym było, kiedy Zjednoczona Prawica doszła w Polsce do władzy, niż teraz, kiedy mamy do czynienia ze swoistego rodzaju koronakryzysem.
Ma ojciec rację. Rzeczywiście przypomnę, że na początku 2016 roku rzeczywiście czekaliśmy na te ratingi z niepokojem. Zresztą niektóre z wymienionych przez ojca agencji decydowały się na ich obniżenie, bo wtedy oskarżano nas o populizm ekonomiczny, który miał zachwiać polskim budżetem. To było trochę przejęcie przez te agencje ratingowe narracji opozycji. Ja przypominam, że czołowy ekonomista Platformy, pan profesor Żońca, był uprzejmy przedstawić taką prognozę, że jeżeli obniżymy wiek emerytalny i wprowadzimy program 500+, to deficyt budżetowy będzie sięgał 100 miliardów złotych. No nic takiego się nie stało, wręcz przeciwnie. Deficyty były znacznie mniejsze w wykonanych budżetach niż w tych planowanych. Gdyby nie koronakryzys i jego konsekwencje finansowe, to pewnie dalej byśmy byli na ścieżce wysokiego wzrostu dochodów budżetowych i zmniejszania długu publicznego w relacji do PKB. Bo ja wspominałem wcześniej, proszę ojca, o tych 200 miliardach, które przekazaliśmy przedsiębiorcom, 200 miliardach złotych. To są pieniądze niewyobrażalne. To jest pół polskiego budżetu przekazaliśmy w ciągu roku do przedsiębiorców. Te pieniądze nie biorą się z niczego. Wiadomo, że spora część to są oczywiście pieniądze pożyczane. Będziemy musieli je spłacać, ale proszę sobie wyobrazić, żeby pożyczyć takie pieniądze, to musieliśmy znacznie obniżyć relację długu publicznego do PKB. Gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy nie mieli takich ratingów, o których ojciec wspominał. Te wszystkie agencje utrzymują ratingi na dotychczasowym poziomie. Co więcej, piszą, co jest niesłychanie ważne dla wszystkich inwestorów, że na przyszłość sytuacja będzie stabilna. A więc to oznacza, że także w przyszłości przewidują, że Polska będzie wypłacalnym krajem, mimo tego, że dokonała nie lada wysiłku finansowego. Te 200 miliardów złotych, to jest mniej więcej 10% polskiego PKB, przeznaczyliśmy na pomoc przedsiębiorcom. Kraj, który jest ciągle przecież na dorobku. Jak Niemcy przeznaczają miliardy euro, wspierają swoją gospodarkę, to można powiedzieć, no to nic nadzwyczajnego. To bardzo zamożny kraj z nadwyżkami budżetowymi, z odłożonymi dużymi pieniędzmi może sobie na to pozwolić. Ale Polska na dorobku, przeznaczająca 10% swojego PKB na pomoc przedsiębiorcom, to jest ewenement. W związku z tym te obecne ratingi są niesłychanie ważne, bo one pokazują właśnie tę perspektywę, że mimo takich dodatkowych wydatków finanse polskiego państwa są stabilne w tej chwili i będą stabilne w przyszłości, co oczywiście rzutuje także na cenę polskiego długu, bo wiemy, że ten dług musimy obsługiwać, no a ta cena ma ogromne znaczenie dla kosztów obsługi tego długu. Więc szczęśliwie jest tak, że te koszty po prostu maleją z roku na rok, a nie rosną. Więc te oceny zawsze, można powiedzieć, podchodziliśmy do tego z dystansem, ale one mają ogromne znaczenie właśnie dla oceny gospodarki danego kraju i stanu finansów publicznych, nie tylko obecnie, ale szczególnie w perspektywie. I to ta stwierdzenie, że perspektywa jest stabilna dla tych ocen, jest niesłychanie dla nas ważne. Hiszpanie, Włosi, nie wspominam już o Grecji, takich ocen nie mają, w związku z tym za pożyczane przez siebie pieniądze muszą już płacić zdecydowanie więcej niż płaci Polska. To jest rzecz bez precedensu w obecnych czasach.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Z tej strony z Gdyni. Ja tak przysłuchuję się...
Ale jak na imię panu?
...tutaj wypowiedziom i tym zadawanym pytaniom. I kilka takich kwestii mi się nasuwa. Pierwsza, do której chciałem się odnieść, to komentarz na temat chociażby wspomnianej wcześniej przez pana doktora Kuźmiuka Hiszpanii. No, Hiszpania wiadomo, że jest krajem przeogromnie turystycznym. W momencie, jeżeli COVID zamyka całą turystykę, to nie ma się co dziwić, dlaczego tam ta sytuacja wygląda w ten sposób. I porównywanie jej do Polski, która nie jest krajem turystycznym, do którego nie przyjeżdża dziesiątki milionów turystów, no to wiadomo, że jest to zupełnie inna sytuacja. Druga rzecz, która dla mnie jest najbardziej takim wielkim znakiem zapytania, to jest nieustanna nomenklatura mówiąca o szczepieniach i o szczepionce jako takiej. Nie wiem, dla mnie po wysłuchaniu wielu komentarzy i wielu też lekarzy, którzy są niezależni, ja mam wątpliwości, iż jest to szczepionka, a że jest to preparat, który w pewnym sensie obniża ryzyko śmierci bądź też przechorowania łagodnie. Szczepionka w mojej nomenklaturze również medycznej, jest to coś, co zapobiega zachorowaniu, a jak wszyscy dobrze wiemy, żaden z tych preparatów nie zapobiega zachorowaniu na COVID-19. Więc to tytułem tych dwóch rzeczy, które chciałbym, żeby one też wybrzmiały, a bardzo chętnie posłucham wypowiedzi pana profesora Kuźmiuka w tej materii. To, czy jesteśmy przygotowani na kolejne...
Halo, panie Dariuszu.
...dynamiczna i myślę, że nikt w tej chwili nie ma przekonania, jak będzie się zachowywała pandemia po tym, jak nawet zaszczepimy tym preparatem większą część populacji. to tyle mojego komentarza. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję ślicznie, panie Dariuszu. Gorąco pozdrawiamy. Dwie kwestie, panie pośle. Punkt odniesienia względem Hiszpanii, no i szczepienia i skuteczność szczepień.
Zgoda z telewidzem czy słuchaczem, że oczywiście struktura gospodarki hiszpańskiej jest inna niż struktura gospodarki polskiej. Rzeczywiście usługi turystyczne stanowią tam większy procent PKB niż w Polsce. Proszę nie zapominać, że także w Polsce turystyka stanowi parę procent polskiego, czy odpowiada za tworzenie paru procent polskiego PKB, więc nie możemy jej bagatelizować. Ale rzeczywiście w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy w Grecji ten procent jest wyższy. No ale to jest zaleta polskiej gospodarki, że działalność gospodarcza w Polsce jest dywersyfikowana. Że mówiąc tak ekonomicznym językiem, polska gospodarka stoi na wielu nogach. Więc jeżeli jedna z nich ma jakieś kłopoty zdrowotne, to inne powodują, że ciągle jesteśmy w równowadze. Rządzący krajami powinni o tym pamiętać. O tym pamiętać, że gospodarkę trzeba równoważyć, a więc rozwijać ją, realizować inwestycje, za to odpowiada i państwo, i prywatni inwestorzy, ale starać się, żeby była ona zrównoważona, bo okazuje się, że świat jest na tyle nieprzewidywalny, że pojawiają się kryzysy, o których sobie nawet nie wyobrażaliśmy i one w gospodarki o charakterze jednostronnym uderzają zdecydowanie mocniej niż w gospodarki zrównoważone. Ale to tylko plus dla Polski, że polski rząd prowadzi gospodarkę bardziej zrównoważoną. Oczywiście Hiszpania ma naturalne warunki do tego, żeby rozwijać turystykę. Trudno sobie nawet wyobrazić, żeby jej nie rozwijała. Ale dobrze by było, żeby także miała takie gałęzie przemysłu, które w sytuacji kłopotów w turystyce no nie pozwolą gospodarce hiszpańskiej na spadki PKB rzędu dwucyfrowego. To jest ta kwestia. A druga, no ja oczywiście nie jestem lekarzem, medykiem, trudno mi się w tych sprawach medycznych wypowiadać i tutaj oczywiście zgadzam się z opiniami profesorów, którzy wypowiadają się w sprawie szczepionek. Oczywiście jak wszędzie pojawiają się wątpliwości co do ich jakości, ale proszę państwa, no jeżeli szczepimy, nie wiem, w odniesieniu do jakiejś choroby parę tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy osób, pewnie problemów jest mniej. Jak szczepimy wszystkich chętnych dorosłych obywateli, no to tych problemów pojawia się więcej. Co więcej, pan słusznie zauważył, że te szczepionki w 100% nie bronią przed zakażeniem. One bronią na przykład Pfizera, jeżeli dobrze pamiętam, w 94%. Co oznacza, że nie ma pewności, że gdy będziemy dwukrotnie zaszczepieni, to na pewno nie zachorujemy. Ale już na pewno nie zachorujemy tak, i to gwarantują wszystkie te koncerny w odniesieniu do każdej szczepionki, że jeżeli zachorujemy, to przebieg choroby nie będzie ciężki, że wylądujemy w szpitalu pod respiratorem. Czyli mówiąc inaczej, gwarantują nam, że w wyniku tego zachorowania to zachorowanie nie będzie śmiertelne. Myślę, że dla każdego człowieka to jest gwarancja niesłychanie ważna. Ja oczywiście też wolałbym, pewnie wszyscy byśmy woleli, żeby zaszczepić się i nie chorować, no ale jest tu pewien margines, który być może spowoduje, że zachorujemy, ale mamy gwarancję, że jeżeli zachorujemy, to w wyniku tej choroby no jednak z tego świata nie zejdziemy. Myślę, że to gwarancja niesłychanie ważna. Ale jeszcze raz podkreślę, no nie jestem medykiem, trudno mi dyskutować ze wszystkimi zawiłościami, które przy tej okazji się pojawiają, bo wiemy, że pojawiają się te historie poszczepienne, ba, pojawiają się jakieś przypadki zgonów niewyjaśnionych, to buduje pewną atmosferę niepokoju. Nie powinniśmy jej sztucznie powiększać, ale proszę ojca, jeszcze raz powtórzę, realizujemy w Polsce i w Europie i na świecie no szczepienia na niespotykaną skalę. One szczęśliwie są dobrowolne, przypomnijmy. Nie ma obowiązkowych szczepień. One są dobrowolne. Jesteśmy zachęcani do nich. Logika podpowiada, żeby to zrobić, żeby ratować swoje zdrowie i życie i zdrowie i życie swoich bliskich. Ale obligatoryjności nie ma. No i ważna, bardzo, jak sądzę, ważna informacja, że szczepionka daje nam gwarancję, że przebieg choroby będzie łagodny, co jest rzeczą, no jak patrzymy na skutki często właśnie tej choroby u wielu ludzi, to gwarancja, że gdybyśmy zachorowali, to ta choroba przebiegnie, powiedzmy tak jak normalna grypa, no jest nie lada osiągnięciem. Mnie, mówiąc szczerze, to przekonuje do szczepienia.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Piotr z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie ojca redaktora i gościa, pana europosła. Chciałem tu powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla pana Kuźmiuka, bo nie tylko wiedza, ale również umiejętność czytelnego przekazania tej wiedzy. Także to tyle z jednej strony, a z drugiej strony przechodząc do pytania, miałbym takie pytanie, czy gdzie Unia Europejska, w jakich instytucjach pożyczy te pieniądze, o których mówimy? Bo to są pieniądze olbrzymie. A oprócz tego przecież wiemy, że wszystkie państwa na całym świecie najprawdopodobniej będą deficyty budżetowe miały i w związku z czym będą chciały je sfinansować, więc to są globalnie pieniądze niewyobrażalne. I czy to faktycznie będzie pożyczanie w jakichś instytucjach, bo nie sądzę, żeby były gdzieś na świecie instytucje, które by miały takie olbrzymie pieniądze. Czy to będzie zabieg księgowy, tylko pisanie po stronie długu i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Piotrze. Panie pośle, skąd weźmiemy te pieniądze, skąd Unia Europejska weźmie te pieniądze?
Pożyczy od inwestorów. To jest klasyczna operacja rynkowa o charakterze dłużnym. Komisja Europejska wyemituje obligacje. Część to będą obligacje przynajmniej 30-letnie. Część będzie o obligacji zapadalnych we wcześniejszych okresach. I kupią to inwestorzy. No zapewne nie będą to inwestorzy drobni, czyli mówiąc wprost osoby indywidualne. Zapewne to będą różnego rodzaju instytucje finansowe, fundusze ubezpieczeniowe. Wbrew pozorom pieniędzy na świecie, tych, które inwestorzy chcą zainwestować w obligacje dające im określone zyski, jest rzeczywiście bardzo dużo. Tutaj jest nie tylko ta operacja wysokości oprocentowania, jakie przy tej okazji inwestorzy uzyskają, ale także gwarancja, że za tym długiem stoi wiarygodna instytucja, jak powiedziałem, rating Komisji Europejskiej to jest 3 razy A. Co więcej, proszę ojca, bo mówimy o tej operacji pożyczkowej, rzeczywiście tutaj telewidz ma czy słuchacz ma rację, to jest operacja o wielkim zakresie. To nie oznacza, że jeżeli ten fundusz byłaby zgoda 27 parlamentów, to Komisja Europejska powiedzmy w czerwcu, czy w lipcu pożyczy 750 miliardów euro. No nie, to będą kolejne transze obligacji. Podobnie zresztą jak w Polskiego Funduszu Rozwoju. Ten fundusz ma pożyczyć około 100 miliardów, więc emituje obligacje w kolejnych transzach po kilkanaście miliardów. Bo zapewne te transze będą trochę większe i pewnie, jak sądzę, będą cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, więc pewnie tych, którzy będą chcieli pożyczać, będzie znacznie więcej niż tych, którzy ostatecznie pożyczą. Komisja Europejska przeprowadziła już taką operację, bo przypominam, że jest taki fundusz SURE. To jest fundusz uruchomiony jeszcze w tamtym roku. Komisja Europejska pożyczyła w imieniu 27 krajów członkowskich 100 miliardów złotych. Jeszcze w całości, zdaje się, nie wyemitowała takiej ilości obligacji, ale ponad połowa tych pieniędzy trafiła już do krajów członkowskich. Do Polski trafiło, Polska z tej puli 100 miliardów. To jest program adresowany właśnie na ochronę miejsc pracy. Wszystkie kraje, które miały programy chroniące miejsca pracy, mogą z tego funduszu skorzystać. To jest klasyczna pożyczka, to nie jest grant. Będziemy musieli te pieniądze oddać. Otrzymaliśmy sumarycznie z tych 100 miliardów, uzyskamy około 11,2 miliarda. Do tej pory około 7 miliardów Komisja Europejska nam przekazała. Nic się specjalnie o tym nie mówi, ale rzeczywiście komisja, to jest wprawdzie 1/7 tego, co komisja ma w przyszłości pożyczyć, ale te szlaki są przetarte. Komisja Europejska wie, jak to zrobić i ta pożyczka jest rzeczywiście niesłychanie tania z punktu widzenia pożyczającego, a więc na stosunkowo atrakcyjne oprocentowanie. Więc to nie jest tak, że zaczniemy operację, o której my nie mamy pojęcia. Wiemy, że zapotrzebowanie na te obligacje będzie, ono będzie nawet wyższe niż ta astronomiczna kwota 750 miliardów euro.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu. Czy mogę włączyć do dyskusji?
Panie Andrzeju, bardzo proszę, ale proszę o w miarę krótką wypowiedź, bo mamy 5 minut do zakończenia naszego programu.
Bardzo krótko, więc ja chcę powiedzieć, że w moim dość długim życiu spotkałem się z nadzieją, że pojawiają się takie formy demokratycznych rządów, w tym przypadku w Polsce, obecna koalicja, która patrzy przede wszystkim na ekonomię przez pryzmat człowieka, każdego człowieka, przede wszystkim słabszego, to znaczy seniorów, dzieci i tak dalej. Z punktu widzenia historii ekonomii i walki, wielkiej walki o pieniądze, wielkiej walki o zyski i plany jakieś nieprawdopodobne o charakterze totalitarnym, które spowodowały zresztą wielkie wojny światowe, to jest nadzieja na pokój społeczny. Ja bym chciał tutaj panu doktorowi Kuźmiukowi pogratulować, że właściwie, nie mówiąc wielkich słów, on również reprezentuje ten punkt widzenia jako Polak i jako katolik. Serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Andrzeju. Panie doktorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. To jest taka można powiedzieć, ocena tych pięcioletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości, szerzej Zjednoczonej Prawicy. Tak, człowiek jest w centrum naszego zainteresowania. Tak był pisany program Zjednoczonej Prawicy. Tak on jest konsekwentnie realizowany. Bardzo często oskarża się nas o taki ekonomiczny populizm, że przyzwyczailiśmy, że to jest jakieś rozdawnictwo. To niestety opozycja w tym celuje w takich opowieściach. A my po prostu przywróciliśmy wielu ludziom niezamożnym godność. Godność, co więcej. Proszę Państwa, ten osławiony program 500+, oprócz tego, że miał zlikwidować biedę, czy ograniczyć biedę w rodzinach wychowujących dzieci, on przywrócił tym rodzinom godność. I to jest rzecz niesłychana, niemierzalna w pieniądzu, ale niesłychana ważna dla polskiej społeczności, dla budowania wspólnoty. To jest często niedoceniane, ale to jest niesłychanie ważne. No i ten program ma także taki skutek, że skoro przez 5 lat jego realizacji, bo właśnie mija pięciolecie w kwietniu, kiedy został wprowadzony w życie, przekazaliśmy rodzinom wychowującym dzieci astronomiczną kwotę ponad 140 miliardów złotych, która w dużej mierze zamieniła się w efektywny popyt. Te pieniądze znalazły się na rynku i po prostu musiała im towarzyszyć odpowiednia podaż, co w oczywisty sposób wpływa pozytywnie na koniunkturę gospodarczą. Proszę ojca, tak przy okazji, ponieważ bardzo często wymieniamy właśnie te wielkie sumy, które przeznaczamy na takie czy inne cele, 140 miliardów dla rodzin, 200 miliardów dla przedsiębiorców, 33 miliardy w tym roku na podwyżki emerytur i rent, na 13 i 14 emeryturę. Pieniądze za naszych poprzedników niewyobrażalne. Ale już nie o tym chcę mówić. Chcę tylko, żeby telewidzowie, słuchacze zastanowili się, jak to było za naszych poprzedników. Gdzie te olbrzymie pieniądze, które my przeznaczamy dla ludzi, trafiały? Do kogo one trafiały? Dlaczego ich nie było w budżecie? Ja rozumiem, że w takich rozmiarach nie mogło ich być, bo wtedy byliśmy może mniej zamożni jako państwo, tak? To w dużej mierze one wynikają ze wzrostu gospodarczego, do którego się także przyczyniliśmy. Ale gdyby Polacy się zastanowili, gdzie, dlaczego tego rodzaju transferów nie było za tamtych rządów i gdzie podziewały się te pieniądze, to myślę, że nigdy by nie pozwolili na to, aby poprzednicy mówili o tym, że bez problemu wrócą do władzy i będą sprawniej zarządzali polską gospodarką i polskimi finansami publicznymi. Powiedzmy sobie otwarcie, było przyzwolenie na prywatyzację podatków na wielką skalę. Podatki zamiast trafiać do budżetu państwa trafiały do prywatnych kieszeni, ale kieszeni wybranych wąskiej grupy związanej z poprzednią władzą. My to przerwaliśmy. Te wszystkie pieniądze trafiają do budżetu. Polskie państwo stać jest na realizowanie tak olbrzymich programów i jednocześnie, przynajmniej do końca poprzedniego roku, dług w relacji do PKB nie rósł, a nie spadał. Pokazaliśmy, że jest to możliwe. Mam nadzieję, że Polacy nie tylko potrafią to docenić, ale zapamiętają to na przyszłość. I nigdy nie pozwolą, żeby w Polsce doszli do władzy ludzie, którzy pozwalali na tak masowe okradanie Polaków.
Bardzo dziękuję za pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Unia Europejska w kryzysie covidowym. Naszym gościem był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, ekonomista. Panie pośle, bardzo gorąco dziękuję. Więcej w Radiu Maryja o 21.30. Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękuję za pytania ojca, także za pytania telewizów i słuchaczy. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję także Państwu, widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.